Sportowa Arena.
10 minut, 11 już właściwie po 22. Sportowa Arena na antenie Radia Poznań. Dzisiaj Sportowa Arena, nie chcę powiedzieć, że trochę nietypowa, ale chyba troszeczkę inna niż do tej pory. Mieliśmy okazję Państwu prezentować, dlatego że dzisiaj postaramy się właśnie, nie wiem, czy zajrzeć do środka Twittera, czy też żeby Twitter zawładnął radiem. Zobaczymy, jak to nam się ułoży, ale do rozmowy i o Twitterze, czyli dosyć popularnym serwisie społecznościowym, ale też o Lechu Poznań, który bardzo jest na Twitterze obecny. Będziemy właśnie rozmawiać z tymi, którzy na Twitterze się udzielają. Program realizuje Krzysztof Jankowski, przed mikrofonem Grzegorz Szałasik i oczywiście moi mili goście, czyli ci, którzy na Twitterze o Lechu Poznań bardzo dużo piszą, często dyskutują, mają swoje zdanie, czasem krytyczne, czasem nie. To rozpocznę od swojej lewej strony. Jacek Janicki. Dobry wieczór, Jacku.
Dobry wieczór, witam.
Jacek na swoim profilu ma napisane, że jest wspólnikiem w firmie pośrednictwa finansowo-ubezpieczeniowego, kibic piłki nożnej Lecha Poznań i Realu Madridista na Twitterze od 2013 roku. Mateusz Jarmusz. Dobry wieczór, Mateusz.
Dobry wieczór.
Piłkarz, kolejosz i piłkogłowi i Poznań, znany i nieznany, piłka nożna, prawie w każdej postaci. Dobry seriar, dobry film, dobra książka. Podobno przyszły doktor, bo Mateusz jest prywatnie doktorantem, ale jest też właśnie blogerem i też na blogu o piłce nożnej głównie piszesz.
Tak, tak.
I Krzysztof Kazimierczak. Twitter to miejsce, gdzie oddaje się mojej pasji, czyli piłce, polskiej piłce, prywatnie programista.
Dobry wieczór Państwu.
Dobry wieczór. Krzysztof Kazimierczak na Twitterze od 2013 roku, od lipca, a Mateusz Jarmusz od lipca 2010 roku.
Ale podejrzewam, że aktywne tak później.
Później troszeczkę.
Na początku tak bardziej podglądać.
Myślę, że na fali chyba, nie to wiem, chyba euforii każdy. Po Mistrzostwie Polski w 2010 roku konto założyłeś?
Prawdopodobnie tak.
Tak, to wtedy lipiec 2010, chociażby mecze z Interem Baku. Ale do historii wracać nie będziemy, chociaż nie, właśnie inaczej zapytam. Swojego pierwszego tweeta pamiętacie i dlaczego założyliście sobie konto na tym serwisie, Jacku?
Wydaje mi się, że to między innymi właśnie przez Lecha Poznań, żeby tak mieć łączność, kontakt z ludźmi, którzy też piszą o tym i przed przepływ informacji, wymiana opinii, to jest właśnie kluczowa rzecz i fajnie znajdować się w takiej społeczności.
Mateusz?
Ja nie pamiętam, do kogo to napisałem, ale z tego, co pamiętam, chodziło o zapytanie kogoś znanego o coś konkretnego. Tak chyba podczas relacji z meczu któregoś coś usłyszałem, co mnie zdenerwowało lekko i założyłem konto po to, żeby komuś coś wytknąć.
I znalazłeś, tą osobę znalazłeś na Twitterze,
tak.
I zapytałeś.
Tak.
Odpowiedź uzyskałeś?
No właśnie nie. Trochę musiałem się namęczyć, żeby zacząć odzyskiwać odpowiedzi.
Krzysztof?
Ja co prawda swojego pierwszego tweeta nie pamiętam, ale nigdy nie przypuszczałem, że napiszę... zrobię 100 wpisów w ogóle na Twitterze, a co dopiero będę miał 100 obserwujących, ale jak widać znalazłem się nawet tutaj, więc...
Co istotę, do tego trzeba mieć trochę czasu.
Dokładnie. No właśnie, to jest pożeracz czasu.
Jest
i to bardzo.
Ale skraca dystans Twitteru, bo faktycznie konta mają bardzo popularne osoby na Twitterze. Robert Lewandowski, Zbigniew Boniek i faktycznie można teoretycznie każdego o coś zapytać, jeżeli ta osoba osobiście obsługuje konto. Wiemy, że Zbigniew Boniek osobiście pisze na Twitterze to, co się pojawia na jego koncie. No to poniekąd skraca dystans, bo podejrzewam, że mało kto miałby okazję do Zbigniewa Bońka i o cokolwiek zapytać. Na Twitterze można spróbować przynajmniej.
Przede wszystkim zmieniły się relacje między ludźmi, to znaczy zmienił się dystans od dziennikarzy. Możemy bezpośrednio zapytać, skomentować, wymienić się zdaniem.
Niektórzy się wdają w dyskusję, inni nie.
Dokładnie tak.
Jest to też źródło informacji takiej, no można powiedzieć, że dość gdzieś indziej by nie było dostępu, tak? To szybka informacja.
Przede wszystkim rozmawiacie na Twitterze o Lechu Poznań. Do tego Twittera też sobie przejdziemy, jak to mniej więcej funkcjonuje. No ale jesteście tymi, którzy śledzą wszystko to, co się w klubie dzieje, a dzieje się ostatnio sporo. Jesteśmy świeżo po meczu z Legią Warszawa, który Lech w takich dramatycznych okolicznościach przegrał 1-2.
Emocje jeszcze nie opadły.
To właśnie. Dzisiaj Komisja Ligi Kolej przedłużała te emocje po ostatniej kolejce, chociaż już bez udziału Lecha Poznań. Wiemy, że taka dziwna kara za mecz Piast Gliwice Górnik Zabrze coś w rodzaju obustronnego walkovera, ale nie do końca. Piast Gliwice został ukarany walkoverem, ale Górnikowi Zabrze te 3 punkty natychmiast odjęto z tabeli. O tyle jest to istotne dla Lecha, że Górnik nie przeskoczy Lecha w tabeli, cały czas jest Lech na trzecim miejscu.
Ale jest taka zmiana, że może się odwołać.
I te punkty mogą wrócić, właśnie.
Ale się nie może odwołać.
Tak jest.
Problem.
I tu nie wiadomo, czy potem gdzieś te punkty do tabeli nie...
W skrócie można powiedzieć, wczoraj sędziowie, dzisiaj komisja ligi.
Dzisiaj komisja ligi. Natomiast po wasze refleksje po tym wczorajszym meczu chciałbym zapytać, żeby każdy z was powiedział, co najbardziej go w tym meczu, nie wiem, zdenerwowało, ucieszyło, co mu się podobało. Jacku, czy taki niesmak po tym meczu pozostał? No bo Lech zagrał dobrze, ale co z tego, skoro nie wygrał?
To jest tak dobry Lech, zły wynik, ale można... Światełko w tunelu jest, ponieważ dla mnie ten mecz drugiej połowie, szczególnie to był Lech, którego bardzo, bardzo dawno nie widziałem. A ostatnio to był chyba mecz z Wisłą Kraków, który można w jakikolwiek sposób porównać. Natomiast ten mecz z Legią mniej więcej kalkomania meczu z Utrechtem rewanżowym. Wychodzimy na mecz, dostajemy szybko bramkę i potem jest gra po to, żeby gonić, żeby wyrównać. Druga połowa zdecydowanie lepsza i też sam zadziwiony byłem faktem takim, że zawodnicy, którzy do tej pory nie stanowili delikatnie moich ulubieńców, jak Radut,
okazał się piłkarzem meczu.
Okazał się faktycznie rzecz biorąc zawodnikiem, który ktoś tam gra.
Ale skoro poruszyłeś temat Raduca, krytykowany był za mecz ze Śląskiem Wrocław. Koledzy już czytają, co tam się dzieje na Twitterze, więc włączamy też Twittera do naszej audycji. Też telefon za chwilę uruchomimy, jak ktoś będzie chciał zadzwonić. Wracając do Raduca, rozmawialiśmy z trenerem Nenadem Bielicą na konferencji prasowej, krytykując go poniekąd za mecz ze Śląskiem Wrocław, a pokazał dobre strony Michała Raduca, trener Nenad Bielica, co zrobił dobrze w meczu, mimo że miał tylko jedną wrzutkę, fakt, że na wagę gola i asysty, ale miał tylko jedną wrzutkę w całym spotkaniu, nic produktywnego nie zrobił. Trener Nenad Bielica powiedział, że potrafił się przy piłce utrzymać, nie bał się brać piłki w trudnych momentach i przychodzi następny mecz z Legią Warszawa i okazuje się, że Bielica miał rację?
Trudno było doszukiwać do tej pory jakichkolwiek plusów, jeżeli chodzi o grę Raduca. No tu zagrał faktycznie mecz na akcję, która ośmieszyła Jędrzejczyka i dała tą wyrównującą bramkę, była naprawdę chyba najlepszym momentem jego w Lechu.
To na pewno.
Miejmy nadzieję, że może
strzelił bramkę już kiedyś.
Może nie ostatnim.
To mi się przypomina teraz sytuacja z Karolem Intym. On też dopóki bazował na technice, jeszcze w tym Lechu tak dużo nie osiągnął, ale gdy dołożył do tego taką walkę...
Motorykę
i tak dalej, to samo, co zrobił Radut w tym meczu, tak? Walczył, starał się i faktycznie zagrał bardzo dobry mecz.
Obserwując Raduta i Karola, to chyba nie będzie można położyć znaku równości.
Mówimy tutaj o zawodniku, który w Lechu wzrastał i został sprzedany, a zawodniku, który niejako w kwiecie wieku został sprowadzony. Mateusz, Krzysztof, wasze refleksje po wczoraj meczu Lecha z Legią.
Mateusz. No, na pewno trzeba powiedzieć, że drugie 45 minut to było najlepsze wyjazdowe 45 minut w tym sezonie nawet, bo Lechowi nie udało się w tym sezonie jeszcze tak zdominować przeciwnika, a tym bardziej takiego przeciwnika, jakim jest Legia Warszawa.
No ale co z tego?
No ale naprawdę żal, że tej dominacji nie udało się przełożyć na 2 bramki. Padł gol wyrównujący, te sytuacje jeszcze były. No niestety nie udało się, no a później przyszedł ten feralny moment.
Krzysztof?
Uważam, że w tym meczu, można powiedzieć, odwróciły się bieguny w Lechu Poznań. Do tej pory silna defensywa, słaby atak, a tu było dosłownie odwrotnie, tak?
Tak mówisz, że słabo defensywa zagrała? Słabszym ogniwem jest Kostewicz na przykład.
Tak. Kostewicz, i to tak, od początku
meczu.
Bardziej może mnie ujęło ten pierwszy błąd w drugiej minucie, gdzie padła po prostu bramka po błędzie obrony, tak? Tu można widzieć różne osoby, tak? Ale generalnie
ale też trochę Kostewicza.
Zdecydowanie.
Ale to tak jest czasem w meczu, że oni mają w głowach tą serię wyjazdową, wychodzisz na taki mecz, no zdarza się coś takiego, że nie ma tej koncentracji od samego początku, ale zdarza to, że nie ma tej koncentracji od samego początku, no ale później do obrony aż takich zastrzeżeń nie można mieć w tym meczu,
ja
po też. Tym jednym błędzie.
Bardzo dobry mecz.
Tak, i w ogóle interwencję rundy chyba Malarzowi, bo po główce Wujadinowicza to była niesamowita interwencja Malarza.
Bardziej miałem
Malarza.
To na myśli to otwarte pole gry, które pozostawiliśmy Legii, tak na kontrataki. I tutaj bardziej tak serce mocniej biło po prostu, gdy
szczęściem, nieszczęściu, Legia kontrataki wyprowadzała dosyć nieudolnie.
Nawet bardzo nieudolnie, jak oglądałem niektóre te akcje, to sobie wyobrażałem, jakby Lech był w tej samej sytuacji, co by się ze mną działo w tym momencie.
Gdy widziałem strzał głowy niezgody na bramkę i porównanie go, że chcą go w reprezentacji Polski, to...
To jest w ogóle taka ciekawa sprawa, jeśli chodzi o porównanie napastników, bo zwróćcie uwagę, że o niezgodzie to się właściwie już od jesieni mówi, och, ach, co to za zawodnik, niesamowite, jak gra. Anna Gytkiera, napastnika czołowego Lecha Poznań, przeczymy, narzekamy, że jak strzela bramki, to w meczach trzecią bramkę w meczu na 3-0 i tak dalej, i tak dalej. Ale gdy weźmiemy sobie statystyki, to niezgoda ma 10 bramek strzelone, a Krystian Gytkier 12 bramek strzelone.
Rozpuścili nas poprzedni napastnicy, to taka jest prawda w Poznaniu.
Ale już wyprzedził Robaka, nie?
W tej chwili w klasyfikacji strzelców.
Gytkier byłby zdecydowanie, mógłby być nawet królem strzelców, ale nie jest to typowy zawodnik grający sam na dziewiątce, jak ja to oceniam.
Z nim trzeba umieć grać.
Z nim trzeba umieć grać, z nim musi być wyżej, Jeftić na przykład, czy optymalnie wydaje mi się, że to jest zawodnik z takimi inklinacjami do gry z dwoma napastnikami, gdzie on i odegra, i znajdzie się, natomiast nie może przebywać, znaczy musi przebywać w świetle bramki, ponieważ tam do niego dograna piłka może skutkować od razu bramką.
61 8 654 654, ten telefon, mimo że go nie zdążyłem podać, on już zaczął dzwonić, ale na stronie internetowej oczywiście był, więc jeżeli ktoś chce się włączyć do naszej dyskusji o Lechu Poznań, o tym, co aktualnie się dzieje w Lechu Poznań, to jak najbardziej można, no to w takim razie odbierzemy w tej chwili telefon na linii drugiej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Troszkę radio proszę ściszyć.
Już ściszona.
Z kim mamy przyjemność?
Hubert.
Słuchamy, panie Hubercie. Też z Twittera?
Tak się składa, że też z Twittera, ale aczkolwiek no, chciałem się dołączyć do rozmowy odnośnie wczorajszego meczu.
Jeszcze troszkę to radio trzeba chyba ściszyć, bo strasznie coś wraca.
Pierwszy raz słyszę, że faktycznie uszybowo.
Chyba lepiej, tak jest. Teraz zdecydowanie, panie Hubercie.
No, to wszystko emocje.
Tak.
Trzymają. Tak, emocje jeszcze są po meczu. Powiem tak, tutaj zgodzę się z przedmówcami, z pana gośćmi, że rzeczywiście to były najlepsze 45 minut Lecha chyba w tej rundzie, aczkolwiek tak sobie szybko pomyślałem, że co by było, gdyby w tej drugiej minucie bramki, gdybyśmy tej bramki nie stracili, podejrzewam, że mogłoby być 45 minut grane tak jak większość meczów wyjazdowych, czyli 0-0. I jestem ciekawy, jakby w drugiej połowie potoczyła się gra, bo powiem tak, Lech, nie wiem, czy to jest mentalność tylko Lech, ale chyba mentalność w ogóle wszystkich polskich piłkarzy, że zaczynają cokolwiek grać, jeśli dostają bramkę i wtedy trzeba gonić. Tu jest ciekawa dość sytuacja, dlatego że wbrew niektórym opiniom wydaje mi się, że większość piłkarzy Lecha jest jednak za trenerem Bielicą, bo chyba można było wczoraj zobaczyć, że nikt o zdrowych zmysłach nie pomyślał, że Lech dostając na 1-0 dalej nie gra nic i trener Bielica, myślę, że po wczorajszym meczu, gdyby był przegrany w bardzo kiepskim stylu, myślę, że już by się pożegnał.
Prawdopodobnie tak by było, ale ciekawą pan Hubert, nasz słuchacz, także z Twittera poruszył kwestię. Dziękujemy, panie Hubercie. Czy jeszcze coś ma pan do dodania?
Nie.
To dziękujemy. To my sobie pozwolimy 3 grosze dorzucić. Wczorajszy mecz pokazał, że faktycznie chyba drużyna nie chce Nenada Bielicy zwolnić, bo to są znane przypadki w historii piłki nożnej, polskiej też, że w pewnym momencie jak kończy się współpraca, to czasami podświadomie, a czasami świadomie gra się przeciwko trenerowi. Wczorajszy mecz pokazał, że absolutnie chyba, moim zdaniem, nie mamy z czymś takim do czynienia w Poznań. Panowie?
Proszę też pamiętać, że ten projekt, który jest teraz w Lechu, to jest autorski projekt Nenada Bielicy. On po poprzednim sezonie wie, że poniósł największą porażkę dotychczasowej swojej karierze trenerskiej, przegrywając Puchar Polski i nawet tam mistrzostwo. Drużyna jest stworzona przez
niego.
Według jego koncepcji.
Czyli każdy, kto jest w tej drużynie, wie, że trener go chce.
Dokładnie.
Bo są jego ludźmi.
Dokładnie tak.
I dlatego...
Tym bardziej, jeżeli był wcześniej temat odcinania ogonów i sama drużyna zobaczyła, każdy kto został zobaczył, że nie był tym ogonem.
To poczuł się też mocniejszy, tak? A teraz nie wiadomo, czy przyjdzie nowy trener i nie zacznie obcinać ogona, który trochę jest inaczej zakręcony.
Oby nie zaczął przywracać poprzednich ogonów.
Mi się wydaje, że faktycznie, jeżeli jest chemia między trenerem a zawodnikami, to bardzo fajnie, bo to dobrze wróży, natomiast tego nie widać na boisku niestety, bo to jedna jaskółka wiosny nie czyni i te 45 minut praktycznie, które było super. To jest zdecydowanie za mało. Ten wynik w meczu z Legią moglibyśmy zupełnie inaczej odbierać w sytuacji, kiedy tak grając jak w drugiej połowie pojechalibyśmy do Gdyni i do Kielc i zamiast jednego punktu z delegacji przywieźli 6. I mielibyśmy teraz na równo punktu z Legią, a przy lepszym wyniku z pierwszego meczu mielibyśmy handicap, byłbyśmy na drugim miejscu. Stąd mecz z Legią jest już historią, oczywiście jak najbardziej, natomiast bardziej...
Czekasz na potwierdzenie? No, że Lech gra dla trenera, że piłkarze grają dla trenera Bielicy, czy nie spodziewasz się takiego rozwiązania?
Nie, wydaje mi się, że niestety, ale nie będzie żadnego sukcesu w tym sezonie. Dla mnie, w przeciwieństwie do zarządu, każdy rok, który nie jest zwieńczony zdobyciem trofeum, czyli Mistrzostwa Polski Pucharowskiej, jest stracony.
Mamy telefon, dobry wieczór.
Jeszcze.
Słuchamy.
Panowie z Twittera nie odpowiedzą na takie pytanie. Śledzą na Twitterze wszystko, dlaczego ważne mecze Legii sędziuje, jak nie pan Marciniak, to pan Stefański. I nie w końcu tak klika, kolegium sędziów się rozsypie i od nowa, bo to jest naprawdę do przesady.
Dodam na marginesie, wie pan co jeszcze, na warze był Gil.
Ale teorii spiskowych nie brakuje, tak? Wszystko się przeciwko Lechowi sprzysięga?
Tu jest taki problem strukturalny trochę, ponieważ sędziowie z Wielkopolski nie trafiają po prostu do ekstraklasy.
Tak, proszę poczekać chwilkę, tak? Bo mamy kolejny telefon.
Jasne, proszę.
Tak, słuchaczowi mówię, ale to mamy słuchacza, to prosimy już. Na trzech frontach audycja się odbywa. Bo odebrałem telefon. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobije się słuchacz Karol Klimczak z tej strony, Lech Poznań.
A witamy, panie prezesie.
Pozdrawiamy.
Jaki login?
Witam. Witam. Nowy projekt, także życzę powodzenia, wytrwałości, no i sukcesu, tak? Na pewno będę zainteresowaniem śledził wasze poczynania, wasze opinie. Mam nadzieję, że od czasu do czasu uda się.
Panie prezesie, my tu chyba tylko jednorazowo niestety.
No tak. Nie jesteśmy, panie prezesie, radiem typowo sportowym i nie, takiej dyskusji co tydzień nie możemy zaproponować, ale od czasu do czasu myślę, że jeżeli będzie zainteresowanie, widzę, że telefon dzwoni, to oczywiście kibiców wpuścimy i będziemy zapraszać gości.
Ale dziękujemy
gości
za telefon, bo bardzo nas pan zaskoczył z tym telefonem. Nie spodziewałem
się. Jednorazowy występ z naszej strony nie będzie groził blokadą karty kibica.
No to jest pana numer, co nam się wyświetla?
No właśnie chciałem na początku poprosić o to, żebyście czasami tego numeru nie wyświetlali.
Już poszło w eter.
Panie prezesie, pana też zapraszamy do studia. Też mamy przyjemność gościć. Zaproszenie jest oczywiście nieustające. W najbliższym czasie możemy się takiej wizyty spodziewać, jak zgłosimy się, że chcemy prezesa Karola Klimczaka zaprosić w mniej lub bardziej gorącym okresie.
Nie, no jasne.
Pojedynek z Twitterem, nie?
Jasne. Wydaje mi się, że dosyć jesteśmy aktywni i często spotykamy się z kibicami, z dziennikarzami, także nie ma z tym problemu. Problemem są pewnie terminy, ale takich spotkań nie unikamy. Jestem na to otwarty i chętnie takie zaproszenie przyjmę. I co? No, mam nadzieję, że na tyle duże zainteresowanie będzie się budzali, że tak powiem, że być może rzeczywiście to się przerodzi w coś o takim systematycznym charakterze.
Panie prezesie,
bardzo fajna inicjatywa.
Panie prezesie, czy pan Twittera czyta? I tych naszych kibiców też ich opinie zna już wcześniej z Twittera.
Nie, no jasne. No, niektórzy nawet uważają, że jestem aktywnym twitterowiczem ukrytym.
Krypto Twittera.
Tylko nieujawnionym.
Tak. Czytam. Czytam nie oczywiście nie tak, że od deski do deski wszystkie, no bo jeżeli jakby intensywnie pracujesz, no to nie możesz siedzieć cały czas na Twitterze, ale powiedzmy, że zapoznaję się z nimi, czasami się zgadzam, czasami nie, no tak jak to bywa z różnymi opiniami na różne tematy.
A skoro już pan zadzwonił, to spokój po tym meczu z Legią, czy
nie? No, skończę, no jaki spokój, dlaczego miałby być spokój, po prostu szukam w pamięci sytuacji analogicznej, tak? Czyli takiej sytuacji, w której w ostatnich minutach meczu sędzia w takiej niejednoznacznej sytuacji zdecydował się odgwizdać coś przeciwko Stołecznemu Klubowi. No ja nie znajduję takiej sytuacji po prostu. Nie znajduję. Dlatego widzę w pamięci sytuację z Jędrzejczykiem. No kompletnie tego nie rozumiem. Nie rozumiem tego.
Czyli popchnięcie Szituma, o tym pan mówi?
Tak jest.
Tutaj się w 100% mogę przyłączyć, bo ja też nie rozumiem sytuacji. Nie rozumiem osób, które bronią tego. No
Szczególnie, że Jędrzejczyk...
Zawodnik Lecha próbuje wyrzucić aut, zawodnik Legii przebiega obok i bez powodu odpycha
z premedytacją
w szczeniacki sposób tak naprawdę. I tu nie chodzi o to, że Seaton zrobił teatrzyk, że się przewrócił.
Każdy zawodnik
nie każdy by zrobił, ale dla mnie samo zachowanie w tym momencie.
No nie, no słuchajcie, no Jędrzejczyka jest.
No było uderzenie.
Było to uderzenie z premedytacją.
Reprezentant.
Słuchajcie, co to jest, przepraszam, gówniarz, to u mnie na podwórku tak się po prostu czasami człowiek zachowywał, jak mieliśmy po 15 lat, albo po 13. No przecież co to jest, kurczę, jaki to jest przykład?
Panie prezesie, to jest reprezentant Polski, nie gówniarz.
Panie prezesie, on tam mentalnie został na takim podwórku.
To jest reprezentant kraju. Mamy od niego prawo wymagać dużo, ale to jest w ogóle niewłaściwe.
A pan widział wczoraj, bliżej reprezentacji Polski, pan wczoraj widział prawego obrońcę Lecha czy prawego obrońcę Legii, o którym właśnie mówimy?
Jeszcze raz proszę.
Czy bliżej reprezentacji Polski pan wczoraj widział prawego obrońcę Lecha Poznań, czy prawego obrońcę Legii Warszawa?
Nie, no jasne, że po prostu wiemy, że Robert Kurcze jest blisko tej reprezentacji, życzę mu powodzenia i jakby trzymam za niego kciuki. Wiem, że jest zainteresowanie ze strony sztabu, no przecież przyjeżdżają, ciągle oglądają Roberta i myślę, że jego czas po prostu, krótko mówiąc, nadchodzi. Jego czas i jego kolegów byłych, obecnych z Lecha, no tych byłych, no to wszyscy wiemy. Wyszyński, ale Kownacki być może.
Kędziora. Coś przerwał, zniknął nam prezes.
Jeżeli chodzi o sędziów, to tak, tylko tak na marginesie.
Ale dziękujemy, pewnie nas słucha, więc dziękuję
takie moje przemyślenie, że każde zwycięstwo, które było w ostatnim czasie sukcesem Lecha na Bugarskiej z Legią, nigdy nie było wynikiem jakiejś kontrowersji. Zawsze był 1-0, Douglas 2-1, 3-0 ostatnio.
Tak.
A w momencie, kiedy...
Nawet tak jedną bramką, to bez kontrowersji.
Tak, a jedziemy na Łazienkowską.
I dwa ostatnie mecze kontrowersje.
Jeszcze jeden przedtem, ponieważ przegraliśmy 1-0, gdzie Rodowicz pcha Kamińskiego. Jest bramka, jest uznana. Hamalenin spalony, wczoraj te kontrowersje.
Kiedyś spalanie Salini.
Wszystko się wiąże w ten sposób, że jeżeli to zwycięstwo u nas jest po prostu
wiecie,
takie naturalne.
Wiecie, nad czym tylko ja się zastanawiam? Na ile to jest świadome, a na ile to jest takie podświadome, nie wiem, podgwizdywanie Legii, czy gospodarskie.
Teraz pytanie, czy brakuje faktycznie sędziów z naszych regionów.
Tak, bo zacząłeś o tym mówić właśnie, że sędziów z Wielkopolski nie mamy. Zadzwonił telefon, dobry wieczór.
Wieczór.
Już nie prezes, tak?
Ja wchodząc na temat tych rzutów karnych i sędziowania, no chodzę na każdy mecz Lecha na Bugarskiej, sobie nie przypominam takiego karnego podyktowanego dla zespołu Lecha Poznań. A już w ogóle w meczu Lech-Legia dla Lecha Poznań...
Oj, tutaj się nie zgodzę, bo w zeszłym sezonie Marcin Robak koronę Króla Strzelców to wypracował rzutami karnymi, jednak.
To jak jeszcze Robak grał, a w tym sezonie to...
W tym mniej, ale to
no,
zawsze...
Tak, uczciwe to były karne.
Nie, no, uczciwe. Niki Bile coś tam postrzelał na początku.
Ale zwróćcie uwagę, że sezon przed Robakiem...
Dziękujemy,
sezon przed Robakiem tych karnych Lech właściwie prawie nie miał. Sezon z Robakiem karnych mnóstwo i Robakowi pozwoliło to zrobić Króla Strzelców. Teraz znowu jest troszkę mniej, ale zdarzają się faktycznie. Dzwoni słuchacz, aż nam się telefon tutaj zawiesił i przyznam się szczerze, że
budzimy zainteresowanie.
Z F2 udało się odebrać. Dobry wieczór.
Halo, dobry wieczór, Rafał z tej strony, stałej słuchaki.
Ale nie z Twittera.
Jestem trochę podgrypiony, podziębiony. Może
to króciutko słuchamy.
Trochę brzmi inaczej, panie Grzesiu, jak zawsze. No cóż, no wczoraj się będzie oglądałem, no nie, no taką rękę zagwizdać, takie coś, no naprawdę, no. No jak to się mówi, gdzie Legia nie może, tam prezes Boniek pomoże. No i tak tak to wygląda. No szkoda, że w takim meczu, w takiej kontrowersyjnej sytuacji, no bo... No,
czyli na moje pytanie, czy to się dzieje świadomie, czy podświadomie, pan odpowiada, że świadomie.
Nie, dobrze, ale jeszcze mam szybkie dwa pytania. No myślę, że wiadomo, że mistrz Polski będzie Legia, ale myślę, że o tą pierwszą...
Wiadomo już.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.
Dziękujemy bardzo. No nie wiem, Jagiellonia Białystok dzisiaj wygrała, może nie w jakimś przekonywującym stylu, ale wygrała 2-0. I ma w tej chwili 8 punktów przewagi nad Lechem, 5 punktów przewagi nad 3 punkty przewagi nad Legią Warszawa.
W niedzielę mecz prawdy.
Dla Lecha?
Kolejny.
Czy dla Jagiellonii?
Dla Lecha. Oczywiście dla Lecha.
Lech przegrywając wypisuje się z walki o mistrzostwo Polski.
Tak. Lokomotywa przyjeżdża na stację Białystok i to jest bardzo istotne.
No zostanie, w przypadku porażki zostanie 10 spotkań do końca, a przewaga Jagiellonii rosłaby do 11 punktów. Czyli właściwie faktycznie
nie
da.
Jeszcze chciałbym nawiązać do tego, co Jacek wcześniej mówił. Jednak mało było chyba ludzi, którzy wierzyli w to, że Lech pojedzie do Warszawy i wygra na przykład zdecydowanie, no bo ani nie, tak. Nie widzieliśmy tego w meczu z Koroną, połowa meczu ze Śląskiem. Weźmy te dwa ostatnie mecze i
Tam żeśmy się rozstrzelali.
I w tym momencie porażka z Jagiellonią sprawia, że chyba ten Lech obecny nie jest w stanie wygrać na przykład wszystkiego do końca po porażce z Jagiellonią. A to by trzeba było zrobić, żeby jeszcze być w walce o Mistrzostwo Polski.
Krzysztof?
Można powiedzieć, że zaskoczyła nas słaba forma Lecha na początku rundy, tak? Zawsze wiosną mieliśmy dosyć mocną. Dobrze zaczynaliśmy.
No za smuty gorzej, ale dobrze.
To już trochę było czasu temu. W każdym razie, o ile można było się spodziewać meczu, jak wyglądał z Arką, że będzie nudny i tak dalej, nastawiona na obronę, tak dalej, to im gorzej w Las, tym było gorzej. Przełomem był, można powiedzieć, trochę ten mecz z Legią, gdzie po prostu pierwszy raz widziałem Lecha, którego chciałem oglądać, mimo tej porażki, tak? Po prostu ten styl gry już się podobał.
Mówiliśmy o tym, że Lech, jeżeli przegra z Jagiellonią, wypisuje się z walki o Mistrzostwo Polski, ale stać Lecha na zwycięstwo z Jagiellonią? U siebie jednak?
Jeżeli zagrałem jak w drugiej połowie z Legią, jak najbardziej.
Tak, dokładnie.
Jeżeli zagrałem jak w pierwszej połowie ze Śląskiem, na pewno nie.
I zadziała jeszcze ta statystyka meczów Lecha u siebie, który jest cały czas drużyną niepokonaną.
A może też zadam też klaszy, których brakowało w Warszawie. Może oni, gdyby byli oni na boisku, też mógłby być zupełnie inny wynik meczu, wykorzystać ten...
Czekamy na
Kogłębkę. A zastanawiałem się nad tym wczoraj, czy jeżeli w drugiej połowie byłby Jeftić na boisku, czy gra Lecha wyglądałaby tak samo?
No, myślę,
że
nie,
mogłaby wyglądać tak samo.
Grałby na pozycji Radosława Majewskiego. Różne oceny są Majewskiego po tym spotkaniu. Na pewno grał aktywnie. Póki miał siły. Ja myślę, że koło 75 minuty troszeczkę opadł sił, bo przestał być dokładny, a na jego pozycji, jak tracisz dokładność, to właściwie stajesz się bezużyteczny. I on, gdzieś ktoś go nominował do piłkarza meczu, a znowu czytałem parę komentarzy na Twitterze, że jeden z najsłabszych zawodników.
Właśnie jest to specyficzny zawodnik i prawdopodobnie dość pożądany przez każdego szkoleniowca w drużynie ligowej, no ponieważ raz, że dysponuje i gra swobodnie jedną i drugą nogą, też no, ma zdrowie do biegania i faktycznie rzecz biorąc jest mały z takich zawodników.
Drugie... łatka przyrosła do Majewskiego po poprzedniej rundzie.
Tak.
Tak, ludzie bardziej oceniają go przez pryzmat tego, co pokazał.
Nawet Pucharu Polski, tak, gdzie nie trafił do bramki, tak naprawdę.
Z drugiej strony, ja kiedyś napisałem na Twitterze...
Myślałem, że tu drugi Maja się nie pojawi.
Że, ja z drugiej strony kiedyś napisałem na Twitterze i zostałem mocno zrugany przez ludzi, którzy to przeczytali, że należałoby rozpatrzyć możliwość powrotu doświadczonego i jakże potrzebnego, widać, Semira Stylicza, który...
Myślałem, że z Murawskim nawet
wyskoczysz. Słuchajcie, może nie jest w świetnej formie w Koronie Kielce.
Widać, że na potencjał, na poziom naszej ligi zupełnie Stylicz w takiej formie, jakiej jest, zdecydowanie by wystarczył.
Piękną bramkę.
Wcześniej w Wiśle był w bardzo słabej formie.
No jest chimeryczny i myślę,
ale
że w tym momencie,
też poznają.
Wiecie co, myślę, że ze Stylicza w tym momencie jest problem, że to jest zagadka. Albo zaskoczy, albo nie zaskoczy i pytanie, czy będzie orzeł, czy reszka. I na razie Wisła Płock na ten moment wygląda, że ma z niego pożytek. Zadzwonił telefon 618-654-654, to szybciutko w tym bloku jeszcze ten telefon odbierzemy i słuchacza na antenę wpuścimy. Dobry wieczór.
Dzień dobry, ja bym chciał się spytać państwa, co państwo sądzicie o tych porażkach Lecha, bo wiemy, że trenerzy się zmieniają, zawodnicy się zmieniają, no ale jednak ciągle jest to samo, gdzie coś patrujecie, przyczyny tego.
Ale chodzi o porażki ogólnie, że sezony są przegrane, czy jakoś...
No, nieraz widzimy, że no, nie idzie nam w sezonach, po chwilę popadamy z kryzysy. Także no, chciałbym się spytać... No,
nie, kryzysów nie.
Ale to poszerzę sobie tą kwestię króciutko. Mateusz, na swoim blogu Piłkogłowi to dzisiaj napisałeś How many times, jak Jerzy Janowicz? Jak długo jeszcze można by, cytując też tytuł...
Ale to akurat nie chodziło mi o porażki.
Tylko?
Ogólnie, tylko o porażki z Legią, że... Nie rozumiem czemu, że ciągle w takich okolicznościach musimy to przeżywać.
Kontrowersyjnych.
Tu metrowy spalony, tu karny, o którym gada pół Polski, tutaj bramka przy Bułgarskiej w ostatniej akcji meczu praktycznie.
Tak, ale tu Lech sam sobie zawinił tutaj.
Tak, ale mówię, że no...
Zawsze no, dramatyczna okoliczność. I teraz faktycznie, bo Legia jakoś dawno nie grała meczu, gdy Lecha zdominowała. Chyba za trenera Urbana 2-0 zwycięstwo, ale w koszmarnych warunkach kadrowych Lech przystąpił do tego meczu, co Nikolicz, tak, strzelił dwie bramki przed przerwą. I to był jedyny mecz, gdzie Lech właściwie został przez Legię zdominowany. A w każdym z tych spotkań w ostatnich latach przegrany, no może jeszcze majowy mecz przy Bułgarskiej. Też chyba Legia szybko strzeliła bramkę, co Lech wypisał się z walki.
Nie, no na pewno zdominowali nas w tym ostatnim meczu, co Wadis Odzidziałow strzelił na początku środku bramki.
Tak, o tym mówię, tak. Tak, tak, tak. To o tym meczu majowym. No to to są takie dwa mecze, gdzie Lech został zdominowany, ale znowu przegrał 0-2, a nie były to porażki 0-3, tak jak Legii się zdarzyło w Poznaniu, czy jak w meczu o Super Puchar 3-1. Inna stawka tego meczu. To w Poznaniu 3-1, 4-1.
Dariusza Formeli.
Oczywiście. Czekałem, kiedy padnie o Formeli. Panowie, dajmy sobie muzycznego oddechu. Telefon dzwoni. Nie, to odbierzmy jeszcze. Chcą ludzie o Lechu rozmawiać, to wpuszczamy na antenę. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Z Twittera słuchacz?
Tak, tak, tak.
A przedstawi się?
już jestem na antenie, tak?
No właśnie tak.
A, to Filip z tej strony.
Witamy panie Filipie. Rozmawienie.
No, ja chciałbym się zapytać, gdzie są ci młodzi Polacy w tym Lechu? Bo tu jeden jest tylko.
Widzieliśmy. Młody Polak to dzwoni z tego, co słyszę.
Spod Gniezna.
Tak, tak, tak.
19 lat.
Młody pyta o młodych. To dobrze, no to szybciutko tak sobie omówimy ten problem. Ja to pytanie zbuduję od razu do tego. Lubi wpuszczać młodych Bielica, czy nie lubi? Bo ja odnoszę wrażenie, nie że lubię. Wpuszcza na alibi.
Nie lubi.
Nie lubi.
W ostatniej minucie nie. I gdyby mu nie kazano w klubie promować młodych zawodników, chyba że to jest tak młody jak Kownacki, który wiadomo, że był młody, ale już
Kownacki
miał...
jak był młody, to już miał 100 meczów.
Już był doświadczony, dokładnie. Czy Gumny w tej chwili, który jest młodym, ale już...
Tendencje transferowe się przede wszystkim w Lechu zmieniły. Mhm. Nie pozyskujemy teraz młodych, zdolnych graczy, tylko takich bardziej trochę doświadczonych, 24, 25 tak. lat.
A młodzi tylko jak wąs się zacznie sypać na sprzedaż.
Dokładnie.
No przykład Serafina w meczu w Kielcach.
Dlaczego nie został wpuszczony? Sprowadzony został, jest, żeby
został ściągnięty, żeby właśnie w takiej sytuacji go wykorzystać. Nie ma Trałki, trzeba kogoś wpuścić do środka.
A co ciekawsze, może już taka sytuacja, że nie ma Trałki się nie zdarzyć tak. do końca sezonu. No, i Serafin ściągnięty.
Serafin mógł się nadal rozwijać w tam lidze norweskiej, a przyjechał siedzieć na ławce czasem na trybunach.
Przykład Gumnego, Bednarka.
A czy takie podejście do młodzieży może nie być gwoździem do trumny trenera Nenada Bielicy? Że niezależnie jak się sezon skończy, jednak przy bułgarskiej stwierdzą, no zmienimy tego trenera.
No powiedzmy sobie szczerze, teraz latem wyprzedali wszystkich praktycznie młodych, którzy byli w ostatnim czasie promowani w Lechu. Teraz zajęło to jakiś określony czas. Są nowi zawodnicy. Gumny przebił się od razu, praktycznie tak jak Bednarek.
No, omijając rezerwy juniorów, starszych. Dokładnie. Tak, tak.
Może drugim takim nadziejem jest jak Jóźwiak. Nie wiadomo, jak to nasi młodzi skrzydłowi typu Klubś i tak dalej. Puchacz może wrócić też za chwilę.
No jest taki przymierzony do następcy Kostewicza, także pewnie wróci go po sezonie i podejmie walkę. Jeżeli Kostewicz jeszcze będzie.
Tak właśnie, obecnie może by się przydał nawet za Kostewicza. Ja,
tak patrząc na tą formę Kostewicza w chwili obecnej, za chwilę faktycznie Tomasik, który siedzi na ławce lub poza osiemnastką, może faktycznie wywalczyć miejsce w podstawowym składzie. Kostia faktycznie będzie sprzedany, przyjdzie Puchacz, który ma szansę walczyć ten pierwszy skład i będzie może kolejny nowy młody, tak, w Lechu.
618-654-654, ale troszeczkę muzycznego oddechu jednak uścimy do naszej audycji, a za chwileczkę wracamy do dyskusji o Lechu Poznań i trochę o Twitterze też, żeby tym, którzy do końca go nie rozumieją, tak troszeczkę wytłumaczyć.
Good time. Everybody look to the left. Everybody. send me six strings, and a half stack. And you can keep the cars, leave me the garage. And all I, yes, all I need are keys and guitars. And it's within 30 seconds, I'm leaving to Mars. Yeah, we leaping across these undefeatable odds. It's like this, man, you can't put a price on a life. We do this for the love, so we fight and sacrifice every night. So we ain't gonna stumble and fall, never. Waiting to see us in the sign of defeat. So we gon' keep everyone moving their feet. So bring back the beat, and then everyone sing.
It's not about the money, money, money. About the price tag.
Sportowa Arena.
Za 13 minut 23 w Sportowej Arenie, dzisiaj z kibicami z Twittera Lecha Poznań. Rozmawiamy o Lechu Poznań oczywiście, ale też sam Twitter. Na początku was pytałem, jak to się zaczęło i teraz po co wam ten Twitter, tak? Żeby wiedzieć więcej o klubie? Ta wasza wiedza jest głębsza dzięki Twitterowi, który zabiera wam mnóstwo czasu, a na które, jak słyszeliśmy, prezes Klimczakarz tyle czasu nie ma?
Zdecydowanie. Jest to wymiana opinii z ludźmi i z klubu i między sobą, która jest normalnie mogłaby to nie być miejsca w momencie, kiedy jest to w sieci robione i na Twitterze, gdzie każdy tworzy sobie taką sieć, którą chce obserwować, z którą chce się komunikować, i wtedy te informacje są, przepływ informacji jest znacznie szybszy i konkretniejszy.
Twitter, jakbyśmy chcieli wytłumaczyć komuś, kto nie do końca wie, co to jest takie, nie wiem, wielkie forum internetowe, takie...
Szybkie ćwierkanie.
Ale też ograniczenia. Ile teraz? 280 znaków, tak?
Można od niedawna 280.
Od niedawna, bo było 140.
Lepiej, że z 280.
Tak, słuchajcie, oczywiście na Twitterze jest każda znacząca się osoba. Mówmy o sporcie, ale też jak patrzymy na Polskę, to sportowe środowisko Twittera związane z różnymi dyscyplinami chyba jest największe. Rozmawia się o kinie, o książkach, wiadomo, każdy buduje sobie tych followersów, czyli ludzi do obserwowanych, jakich chce. Chcę rozmawiać o piłce nożnej, to obserwuję Jarmusza, Kazimierczaka, Janickiego, Klimczaka bym obserwował, gdyby miał konto.
A może każdy z nas go obserwuje?
A nie wie.
Tak.
Przede wszystkim zmienił się sposób oglądania meczy, tak? Teraz oglądając mecz bez Twittera, to...
Ale to jest trochę tak, jakbyś siedział i z kumplami go oglądał. Dobra, siedzisz sam,
tak,
ale możesz...
Ta wymiana informacji od razu jest taka, że a widziałeś to, a widzisz to?
Albo jeszcze inna kwestia, nieraz... Widzisz dziennikarzy, którzy są nieobiektywni i źle komentują twoją drużynę, włączasz Twittera, wystarczyłby tylko dźwięk stadionu, kibiców i...
Już wszystko wiesz na temat meczu.
Dokładnie tak.
Zbigniew Boniek, 933 tysiące osób obserwuje Zbigniewa Bońka i to jest chyba w polskim sporcie jedna z popularniejszych osób, Lewandowski milion. Osób obserwuje Lewandowskiego.
Ale on chyba sam nie prowadzi.
Nie, kto za niego piszą. Aha. Chociaż zdarza się czasami, jak coś skomentował Le Cabaret, pamiętacie, napisał na Twitterze po wyborach na Złotej Piłki, no to kontrolował to, jeżeli nie napisał.
Ale
to
jego
sam,
konto chyba ma jeszcze więcej obserwujących na tym chińskim Twitterze.
Czyli
oni mają
tym równoległy, tak, bo oni nie amerykańskiego, nie...
Lewandowski jest jeden z najpopularniejszych sportowców w Chinach i tam chyba jeszcze więcej.
Wiecie, dla porównania, Lewandowski, milion osób obserwuje na Twitterze Lewandowskiego. Cristiano Ronaldo, wiecie ile? Tak sprawdziłem przed audycją, 70 milionów. To jest duża różnica.
Konto Lewandowskiego też jest globalne, tak?
Tak, nie tylko, oczywiście, jest międzynarodowe, ale dużo po polsku się tam treści pojawia, dokładnie. Czy też w dwóch językach. Glik, 133 tysiące.
Ale Glik sam prowadzi.
Sam pisze, tak. I dyskutuje czasami. Tak. Marcin Gortat, nie zdążyłem sprawdzić. To jest przykład sportowca, który też sam prowadzi i można go nawet zapytać. Raz słyszałem, że jeden z użytkowników...
Ja też miałem interakcję z Gortatem, już z tego
pamiętam. I odpowiadał, tak. Jak ktoś go zapytał, nawet czy latają samolotami na momencie, czy jak jest blisko...
Piłkarza siostra prowadziła konto na Twitterze? Czy tam
a, nie pamiętam.
Też nie pamiętam. Teraz, jeśli chodzi o kluby, no to Real Madryt 29 milionów, Barcelona 28 milionów. Szukają konta Messiego, żeby porównać z Cristiano Ronaldo, ale on chyba nie ma. Są jakieś fundacja Messiego, są nieoficjalne konta. Nie trafiłem na oficjalne konto Messiego. Nie wiem, może nie umiem znaleźć, ale znalazłbym chyba, gdyby takie było. Natomiast kluby piłkarskie. I teraz widać wyraźnie, kto w Polsce trzyma medialną władzę piłkarską. Legia Warszawa 281 tysięcy obserwujących. Lech Poznań 112 tysięcy. Dużo mniej. Aha. Ale słuchajcie, następne...
Do roboty.
Następne kluby.
Obserwować.
Słuchajcie, następne
zakładać
kluby.
Konta.
I później cała liga oscyluje wokół 20 tysięcy. Czyli tak. Jest Legia, długo nikt Lech, długo nikt i pozostałe kluby. Wisła, te troszeczkę większe kluby, czyli Lechia, aha, Wisła powyżej 20 tysięcy, troszeczkę mniejsze, Arka Gdynia niecałe 20 tysięcy i tam schodzimy do Górnik Zabrze 16 tysięcy.
Medialność też przekłada się na budżety tych klubów, tak? Bo nawet patrząc, co są porównywalne sumy z ich budżetami, to tak można powiedzieć.
No, dziennikarze też, nie da się ukryć, bo Mateusz Borek, ponad 500 000 obserwujących, no to chyba w Polsce takie są największe fenomeny. Aha. Nie wiem, czy się zgodzicie.
Nie, Borek,
I sam pisze, tak, tylko że już mniej o piłce, więcej o boksie, tak jak czytam ostatnio Borka.
Bardziej skręca w tym kierunku.
Tak, już mniej zdecydowanie o piłce. Krzysztof Stanowski, 212 tysięcy, no to chyba najbardziej internetowy dziennikarz w tym kraju, nie wiem, czy się zgodzicie.
Aha. Dokładnie.
Ale tak. Smokowski, Tworowski
też. Borka pamiętam przez tym transferem Barkrota do Lecha, który ogłosił, że jest w Legii.
Że jest w Legii, bo go nie wiem, czy na lotnisku spotkał, to jeden z, nie wiem, czy z ostatnich piłkarskich...
Leciał przez Warszawę po prostu, Barkort.
Mateusz Borek ma fazy, czasami pisze dużo, czasami długo milczy na Twitterze.
A to pytanie tak samo tylko, z nami tak naprawdę.
Pytanie tylko, czy faktycznie z perspektywy czasu...
Się? Nie, no.
Tak, to się oczywiście.
Czy z perspektywy czasu dobrze jest Barkot wylądował, tutaj wylądował?
Czyli co, lepiej, żeby poszedł do Legii? Kiedyś Legia podebrała Ojamę, a teraz Lech podebrał Barkrota i co, źle na tym wyszedł?
No na razie nie ma tego z tego tytułu jakichś wielkich sukcesów, także no miejmy nadzieję, że po okresie aklimatyzacji i wyjaśnieniu tych spraw swoich, jeżeli chodzi o urodzenie dziecka, bo to na pewno każdego zajmuje.
Skoczek narciarski kilka metrów bliżej skacze podobno, jak ślub weźmie, także, dziecko się mu urodzi.
Także no...
ciąży.
Czyli może teraz Barkrot będzie podawał.
Ale no to tyle jest zaskakujące, że on błysnął w sparingach i się spodziewaliśmy, że to będzie objawienie ligi, a przychodzi pierwszy mecz w Gdyni i pół dobrej akcji nie miał.
Kiedyś już mieliśmy w Lechu Janka Zapotokę, który był królem sparingów.
Czy do mnie, do ciebie, do tyłu?
I do dzisiaj nie odpalił.
Nie, no akurat on w sparingach się bardzo dobrze prezentował, a przychodziły mecze oficjalne i wyglądało to...
Ale o zgrozo został mistrzem Polski.
Ale jeżeli chodzi o Barkrota...
Ja zawsze będę miał go w serduszku i dobrze będę go wspominał.
To był człowiek z ogromnym dystansem do siebie, może cichy, nic nie mówił, ale wystarczyło spojrzeć na jego konto na Facebooku akurat, bo wtedy Twitter jeszcze nie był popularny i wtedy się okazało, kim naprawdę jest Janek Zapotoka. Bardzo długo Lechowi kibicował, trzeba przyznać, ale no nie będziemy wracać do Zapotoki, bo w historii jednak wielkiej nie zostawił, natomiast mamy pozdrowienia w prywatnej wiadomości, żeby Lulusia pozdrowić, takiego kultowego kibica Lecha, Henryka Zakrzewicza. No to pozdrawiamy pana Henia, bo faktycznie dawno go nie było przy Bułgarskim. Ma poważne problemy zdrowotne. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku.
Kciuki.
I jeszcze tym swoim skrzeczącym, charakterystycznym głosem coś tam na bułgarski skomentuje. Odbierzmy telefony, bo dzwonią cały czas. Dobry wieczór. Tak, jesteśmy na antenie. Halo?
A także dlaczego nie udało się sprowadzić czarnoskórego pomocnika? Gdzie są pieniądze?
A Iwona dzwoni.
Syntezator mowy. No to pytania, jak prezesi klubu, to tutaj pytania padają jeszcze.
Gdzie
tak.
Gdzie są pieniądze za Lewandowskiego?
I krzesełka na stadionie trzeba umyć, bo są tak, brudne, bo
ale
gołębie.
To jest taki stały żart ostatnio. Jak się zaczęły pojawiać, gdzie są pieniądze za Bednarka, to wy o Bednarka pytacie, a jeszcze nie rozliczyli się z Lewandowskiego.
A to ja może nawiążę do tej rozmowy, bo tak w sumie najłatwiej wydawać cudze pieniądze, tak? Była sytuacja, jak był jeszcze prezesem Kadziński, z Pogorzelczykiem działali, też wydawali cudze pieniądze i skończyło się na tym, że zadłużyli Lecha na 30 milionów złotych, tak? Przez to później cierpieliśmy, tak? Przyszedł pan Rutkowski z Klimczakiem, musieli to
no i pasa zaczęli zaciskać.
Niestety to się przejawiło tym, że ludzie zaczęli zarzucać im minimalizm i to się do nich taka łatka przykleiła. No, tak to było.
Czego nie odkleją.
Ale do teraz właśnie ja powiem tak, takie zarzuty padają.
Na początku faktycznie byłem przeciwnikiem tej polityki krok po kroku, tak? No denerwowało mnie to. Ja chciałem sukcesów tu i teraz, tak? po pewnym czasie w jakiś sposób to zrozumiałem. Mówię, jestem w stanie przecierpieć te 3-4 sezony, bo ma to jakieś perspektywy, coś ten klub zyska.
A minęły 3-4 sezony?
Minęły 3-4 sezony.
No i było Mistrzostwo Polski.
I teoretycznie to, co zapowiadali, już latem były takie już rzeczy. Były transfery, bo zrobili tą rewolucję, której oczekiwałem. Po niedawnym
sezonie... Latem tu prezes w tym studiu, prezes Klimczak, mówił chyba o 3 miliony złotych kosztowało tak okno transferowe Lecha.
Euro bodajże.
Euro, tak. Już nie pamiętam kwoty, ale...
13 milionów złotych.
Tak.
Proszę zobaczyć, po tym porażce w Pucharze Polski, po nieudanym, nie zrobiliśmy Mistrzostwa Polski, wszyscy byli źli, naprawdę zaczęli wbijać szpilę w ten klub, a tu nagle zrobiono rewolucję transferową, odebrano kibicom argumenty, tak?
To, mi nie ogarną.
Nie, kwestia tego, czy te transfery są udane, czy nie, to już jest zupełnie inna, tak?
No Jacek surowo patrzy na...
Znaczy, dla mnie Lech, zarządzanie Lechem wygląda w ten sposób i zarząd, który mając świadomość tego, kto za nim stoi, jest niezatapialny. Wygląda jak dziecko w szkole, która przychodzi do i pani mówi, poproszę cię do tablicy. I pada pytanie, umiesz? Uczyłem się. Ja się nie pytam, czy się uczyłeś, tylko czy umiesz. Ja się nie pytam, czy kupiliście zawodników, tylko czy z nimi odniesiecie sukces. I tego nie ma.
A wiesz co, ja tego ci powiem jeszcze inaczej. To wspominałem o tych zadłużeniu 30 milionów złotych, tak? Teraz wydajemy takie pieniądze i nie jesteśmy zadłużeni. Teraz dopiero, tak? Po tych 4 latach. No myśleliśmy... Słuchaj, to jakby teraz przełożyć to na realne pieniądze. Wówczas Lech był zadłużony 30 milionów złotych, miał dochody 30... Te same dochody, 30 milionów złotych. Czyli porównując to w skali, to jakby teraz byliśmy zadłużeni na 100 milionów złotych, tak? Tego nie ma. Możemy sobie spokojnie nakupić piłkarzy za 13 milionów złotych. Zaszaleliśmy. Kwestia, czy to się udało, czy nie, to że jest zupełnie inna.
Ale po to się wydaje pieniądze, żeby się udało. I się nie udało.
Już się nie udało?
Dla mnie nie.
Już jest po sezonie?
Dla mnie się nie udało, ponieważ przy tej zapewnieniach zarządu o tym, kogo kupujemy, że to są jedynki, że Situm przyszedł dlatego, że jest Bielica, że Barkrot, że Gytkier, że no jedyny udany w tym okienku dla mnie transfer, to jest transfer Dilawera.
Tylko
poczekaj jeszcze sekundę.
Wujadinowicz,
tak, to prawda. Też faktycznie na chwilę obecną.
Nie, ale
no może, bo mało grał przez pół roku, tak.
Ale
czuję się kopnięty w kostkę.
Ale zmierzam do tego, że w momencie, kiedy słyszy się, że mamy szeroką kadrę, że będziemy grali na wszystkich frontach i w momencie, kiedy odpadamy z Pucharu Polski, zostają nam tylko i wyłącznie ligowe mecze, to dla mnie każdy remis był porażką. Ja miałem wrażenie, że przy tym balonie, który został napompowany, to my powinniśmy mieć przewagę ileś tam punktów, jechać sobie w tej chwili do tej Legii, przegrać, nie przegrać, ale i tak
chyba
mielibyśmy
każdy
to.
Wyobrażał, że to tak będzie wyglądało. No.
Ale co oczekiwałeś? Chciałeś, żeby wydawaliśmy kasę, tak?
No się nie.
Została kasa wydana. No,
ale nie ma efektu sportowego.
To nie jest firma, tak jak powiedział prezes Klimczak kiedyś, że to jest firma. Firma to jest sklep, czy przedsiębiorstwo, które ma zarabiać. A Lech Poznań jest klubem piłkarskim, który ma odnosić sukcesy.
Sportowe,
bo to jest najistotniejsze. Jeżeli ktoś myli te dwie rzeczy, to dochodzi do sytuacji, że ogon merda psem.
Jeszcze mamy telefon na linii, ale to chyba taka króciutka opinia, bo już nie mam sumienia nie wpuszczać słuchacza, którego trzymam od paru minut na antenie. Dobry wieczór.
No witam. Czekaliście na mój telefon, więc dzwoni z tej strony.
Cześć, Michał. Michał, ale tak. Michał,
pan Guinness.
Michał, masz pół minuty.
Dobrze, nie, to będzie 10 sekund naprawdę. To ma być audycja o Twitterze, więc mam takie pytanie, co sądzicie na temat tego podziału na Twitter Lech Poznań, na tak zwanych torpilowców i krytyków totalnych. Co na ten temat sądzicie, panowie?
Że podzielił się Twitter, tak, krytyków, tam ci, co byli na spotkaniu, krytykowali. Jezu, panowie, masz...
Ja podobno jedną nogą stoję w jednej grupie, drugą nogą w drugiej.
Ja to samo mam, to nie?
Jacek widzę, ostro tutaj krytykuje władzę klubu. Oczywiście ma do tego zdanie wygłaszać na trawce.
Kryzys zjednoczył.
Jacek Janicki był gościem naszym z Twittera. Wszyscy pod swoim nazwiskiem występują na Twitterze, dlatego też was
to
zaprosiłem.
Jest bardzo istotne.
Mateusz Jarmusz, Krzysztof Kazimierczak, żona ma urodziny, masz 15 sekund.
Ojej, co to dużo. Kasiu, wszystkiego najlepszego. Dla szczęścia, pomyślności.
A my dziękujemy, że
a
pani...
A też.
My, tak, wszystkiego, wszystkiego dobrego.
My wszystkiego dobrego dla pani Kasi. Dziękujemy, że nam tutaj Krzysztofa wypuściła z domu i...
A może nie wie?
Nie wie.
Nie, no teraz już wie.
Teraz już kawałek tortu na stole został. Krzysztof Jankowski program realizował. Grzegorz Hałasik, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Dziękujemy bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję. Dziękujemy, dobranoc.
Sportowa arena.